wchodzimy na...
Zaczął się temat.
Jest, mamy to. Jesteśmy na wizji i kontynuujemy rozmowę o twoich kamieniach w siurze. Abelard ma bardzo dziwne...
W nerkach. Najpierw są w nerkach. One się wytworzą w nerkach, a potem idą sobie moczowodem i wystrzeliwują cewką moczową. No, a to ona jest tam, gdzie powiedziałeś.
I to już piąty raz ci się wydarzyło?
No, któryś raz. No, bo
a ty nie masz już takiego pomysłu, żeby, nie wiem, zmienić dietę albo coś takiego? W sensie, przestać jeść kamyczki? Nie wiem.
Bardzo lubię kamyczki. W ogóle jadłeś kiedyś takie orzeszki w tej polewie?
Możesz przynajmniej jeść za pomocą buzi, a nie...
Lepiej na wpycham. Nie no, jest to, powiem ci, przygoda, no bo wiesz co, ostatnio miałem nawet jakieś tam działania w tym kierunku, żeby zmniejszyć te kamice, ale to on po prostu jest tak, że ta nerka jak ma taki ten, no to ona też... No jedna, bo z drugiej nie mam takich problemów.
A ile miałeś lat, jak to ci się pierwszy raz przytrafiło?
20. 23.
Okay. Czyli mnie to już minęło. W sensie to nie jest tak, że to się...
Nie, no może się pojawić chyba, no nie wiem jak to jest. Ale stary, to jest przygoda, bo najpierw czujesz to w nerce, że cię boli i to jest mega ból, a potem zaczyna cię bić i czujesz, wiesz, gdzie mniej więcej on jest w twoim ciele, jak on się przesuwa. No i potem pod koniec też nie jest zabiło, no bo to jednak trochę się tam... No jest to... I to zależy...
A z czego to się bierze? To jest wirus, bakteria? Czy to... Co to
nie,
jest?
Nie. To no, z różnych minerałów tam, jakie masz. Jak masz za dużo wapnia albo jakieś takie...
Czyli to jest takie coś, co ty po prostu masz te minerały i będzie ci się to działo? Raz
ta
na
nerka ma taką skłonność, chociaż ostatnio udało mi się podziałać trochę tak, że nie lubię za bardzo gadać o swoich problemach medycznych na wizji.
Ja też ci powiem, ja na ogół nie lubię o tym słuchać, ale teraz jestem wyjątkowo zaciekawiony.
No wiem, ale miałem kiedyś, jak pierwszy raz wysikałem kamień stary, no to się mówi urodziłem kamień, ale to stary, to pamiętam jak dzisiaj, to byliśmy z kabaretem Limo w Cytadeli w Warszawie, tam wiesz, graliśmy dla żołnierzy. No. Ja jestem przed występem, no i wiesz, czuję, że mnie boli, to był pierwszy taki.
No.
Tak, był
taki. I wiedziałeś, co to jest?
W sensie, ja nie wiedziałem, co będzie. Tak, ja wiedziałem, że to będzie... No. Ja pamiętam, jak jechaliśmy na jakiś występ gdzieś tam i to z taką ekipą teatralną i ja nagle czuję mega ból tutaj i mówię, Jezu, co mnie tak boli? I stary, nie możesz ustać, boli cię, musisz się cały czas gdzieś poruszać, wijesz się. Stary, ja w busie leżę, ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Pojechaliśmy do szpitala z takim moim tam szefem wtedy. Pojechaliśmy do takiego szpitala, oni mówią, że no to jest tam ta kolka, dali mi jakiś zastrzyk, coś tam. No i na prześwietleniu, jak wróciłem do Gdańska, no i się okazuje, że tam jest jakieś parę kamyków, jeden taki dość solidny. No i dobra, no to tak, musi pan go... Mówię, jakieś pasty są, jakieś takie fitolizyny chyba, że jakieś tam takie...
No, lubrykanty na jelito, coś takiego.
To nie ma nic wspólnego z jelitem, stary. Ale jeżeli to by się tylko z tym kojarzy, to tak, to nie tak. No więc w końcu w pewnym momencie czujesz, że on idzie, tu cię zaczyna boleć, tu cię już przypachwi, no bo to wszystko gdzieś idzie w tych okolicach. No i jak już jest tak, wiesz, pod koniec, idziesz sobie do toalety i nagle aż się spodziewałem, bo to jest takie po prostu coś, to sikasz i tak jest. I mówię, no i stary, wtedy nie zatrzymałem się, jakby wyjąłem go. Wiesz, u mnie wszyscy wtedy w kabarecie widzieli.
Ty wyjąłeś go. Kamyczka.
Kamyczka, tak, okay, tak, okay, tak. Już okay, z muszli.
No
więc i fajnie, bo wszyscy już wiedzieli, jaka jest sytuacja. Tak. Że to jest kamień, że tam że
co
to boli.
Z tym kamieniem?
Więc ja starego wyjąłem, opłukałem wodą. No. Wypadam, chłopaki, zobaczcie. No i stary stoi, pamiętam wtedy, no było nas tam kilku, wiesz, stoimy wszyscy wokół mnie, patrzymy na ten kamyk takiej wielkości i wszyscy kolesie, nie? Jo, stary, jo, wiesz, wielki szacun na dzielnicy i tak dalej.
Ja też mam dwie opiątki,
no. Stary, na maksa. I Ewka tylko się wychyla, Ewka błachnie i mówi, urodź dziecko. I poszła, już takie, kurde, no. Ale to i tak było dość sporo.
Ale to dobrze, że poszedłeś do lekarza, bo ja sobie na maksa wyobrażam, żebym nie poszedł z takim czymś do lekarza, tylko miałem, no, przetrwam, żeby nie boli, że ten...
Wiesz, jaki jest ból.
No rozumiem, ale jakby są mężczyźni albo są ludzie, którzy by nie poszli i później by wysikali kamień. I by mieli takie, o kurde, chyba trzeba było pójść do lekarza. Że to na pewno nie jest dobrze, że ja teraz szczam kamieniami.
Nie, no,
myślę, że trauma po takim czymś, ja bym myślę, że gdybym nie wiedział, co to znaczy i bym wysikał kamień, to bym już nigdy nie poszedł na dwójkę. Bym miał takie, kurde, przecież jak ja usiądę, to będzie głaz za chwilę.
czasami jak jadę autostradą i jakiś kamyk uderzy w szybę, jak wiesz, co z takiego, to mówię, no ja? Nie, dobra. A raz mi rozbiło szybę. No normalnie taki kamień mi taki mały tak pstr, i mi strzeliło w szybę i ja mówię, to ja. O nie. Sam sobie potem patrzę, że to od zewnątrz, więc spoko. No, także takie. A co u ciebie ze zdrowiem?
Moje zdrowie? Ja myślę, że jestem jedną z najzdrowszych osób, jakie znam. I myślę, ostatnio nawet sobie o tym myślałem.
Mój dziadek był całe życie zdrowy, a potem umarł na raka. Tylko tak ci mówię.
Okej, okay. Fajne pocieszenie.
To. Tak tylko rzucam, wiesz.
Na ile miał lat? 148?
61.
A, to wcześniej.
No.
No to nagle się smutno zrobiło.
Przepraszam, ale nie chciałem, żebyś tak po prostu drwił z nas chorych.
Ja myślę, że moim dużym sukcesem do, nie wiem, do zdrowotności, sport tak. Raz, ale ja dużo morsuję.
Morsujesz?
Tak, no ja morsuję.
Ja słyszałem, że to tak nie za dużo daje.
No wiesz co, no tak z doświadczenia ci powiem, że mi, ja nie choruję. Ja przez ostatnie 5 lat miałem anginę tylko.
No to mi się totalnie kojarzy ale z morsowaniem.
No ale angina jest, z tego co rozumiem, jest właśnie takim, to nawet nie jest, no to jest jakiś wirus czy coś, nie? W sensie, to jest takie, że po prostu to masz. To nie jest tak, że zachorowałem.
Nie wiem.
No, słuchajcie, ja mogę powiedzieć, że jest 100% gwarancją, że to jest takie coś, co nawet najzdrowsza ryba w stawie ma to czasami. Że to nie jest tak, jak czasami...
No. Ja nie wiedziałem, że będzie mi od rana taką... Ja uwielbiam teraz te spotkania. Moja żona mówi do mnie, kawy? Ja mówię, nie, ja się dzisiaj minę z Piotrkiem. Ja się dzisiaj umrę ze śmiechu. Ja się dzisiaj zsikam ze śmiechu. Kamieniem.
Wiesz, że pierwszy raz w tym tygodniu piłem kawę?
Co ty gadasz? No? Czyli ty tak nie masz ze mną.
Nie. Chcę po prostu ci powiedzieć, że ta kawa mnie trzyma od 4 dni.
Rozumiem, ale w ogóle pijasz kawę?
No właśnie nie.
Ale w ogóle?
Kurczę,
no czy to była twoja pierwsza kawa w życiu?
Może tak druga albo trzecia.
Nie, no jak? Nie, no co ty?
No tak.
A dlaczego? Co się stało?
Nigdy nie piłem kawy.
Piłeś później... dwa razy. No,
okej, okay, zdarzyło, wydaje mi się, że raz na studiach mogłem zamówić, że poprosiłem o czekoladę, pani mi przyniosła kawę i wypiłem to.
I przez miesiąc nie mogłeś zasnąć. Tak, co to za czekolada?
Co to za gówno? Dlatego, tak mi trochę kokainy, muszę się uspokoić.
Tak. Ale to nie smakowało ci, jakby nie smakowała ci?
Nie czy... chodziło o smak chyba. Nie umiem do końca tego tak wytłumaczyć, że nie była do końca świadoma decyzja, że nie będę pił kawy. Ale po prostu jakoś nigdy nie zacząłem i później jak już ktoś mi proponował, to mówiłem, że nie piję i jakoś tak po prostu poszło. I później jakoś mi się podobało, że nie piję kawy i wszyscy mieli tak, jak możesz nie pić kawy? Ja miałem takie, no to jest uzależnienie tak samo jak każdy inny. Mój dziadek umarł na raka, miał 60 lat i pił kawę tylko.
Ty, no to pięknie, kurczę, znaczy pięknie, tak ciekawe w ogóle to jest dla mnie.
I teraz
no,
się złamałem, bo właśnie...
Jak to się stało? Jak się wydarza taka sytuacja, że po prostu sobie siedzisz i ktoś mówi kawę, czy po prostu idziesz parzyć?
Wiem, że troszkę o tym gadaliśmy, więc skrócę całą tą filozofię, ale generalnie ja jestem bardzo świadomy tego, żeby nie być uzależnionym od niczego. Nie? I przed występami jakby jestem tak do tego pociągnięty, że ja mogę... Nie chodzi o to, że nie mogę się napić przed występem, bo nie, ja muszę wystąpić potem, jak się napiję, potem jak się nie napiję. Nie mogę być uzależniony od trzeźwości, nie mogę być uzależniony od piwa, że ja jestem tak jakby...
Nie możesz być uzależniony od niczego.
Od niczego.
A codziennie widzę cię w ciuchach.
No w jakim stopniu?
Morsowanie pomaga uzależnić się od ciuchów.
Albo pochodzić sobie nago po mieszkaniu. ale jestem wolny. No. I to nie zawsze moje mieszkanie.
I listonosz ma takie... a ty mówisz, no wie pan, ja nie chcę być uzależniony od wielu rzeczy. Tak, niczego nie chcę być uzależniony.
Więc ostatnio zauważyłem, że po prostu jakoś... Gdzieś piję Red Bulla przed występem. I dokładnie. I sobie pomyślałem, że to już tak trochę weszło mi tak, że...
W krew. Uzależnienie. O.
Jestem tak troszkę od uzależnienia. Nie jestem uzależniony, ale nawyk
nie
już
masz wrażenie, że jak ktoś bardzo nie chce być uzależniony, to jest bardzo blisko uzależnienia?
No. No i dlatego wypiłem kawę. Bo ja takie, ten Red Bull się zbliża do takiego stopnia, że muszę codziennie, nie codziennie, ale przed występem, co drugi występ piłem Red Bulla ostatnio.
Umrzesz szybciej niż mój dziadek, stary. Red Bull to jest taki badziew, że to w kwestii tych energetyków to jest, ja pierdykam.
Co masz na myśli?
No to jest chemia, Mendelejew mówi, co się tam dzieje, no nie? Mógł to jeszcze raz wszystko ułożyć.
I mówi to oczywiście roztrzęsione, no co się tam dzieje?
No nie, no to jest...
No ale czy to nie jest tak, że to wszystkie tego typu rzeczy są bardzo niedobre, jak pijesz je w dużych ilościach? No myślę, że jak
ale codziennie jednak... pijesz?
Nie, no piłem 2 w tygodniu. I tak uważałem, że to jest dużo.
No.
I w którymś momencie miałem takie, kurczę, już muszę trochę tego Red Bulla odstawić, i weszliśmy do kawiarni i chciałem yerba mate napić się, żeby tak trochę się pobudzić, wiesz, tak ten. I pani powiedziała, że nie mają, ja powiedziałem, to poproszę kawę. Tak, no. I wytłumaczyłem, że, żeby, ale taką słabą, żebym się nie uzależnił. Ona powiedziała, że dam ci latę w takim razie i była bardzo, bardzo dobra, ale już od 4 dni nie spałem.
Co? Pani czy latę, że była dobra, ale od 4 dni nie spałeś.
Kurde. Nie wiedziałem, że sobie haczysz. Myślałem, że dobrym kodem mówię. Tak. No, myślałem, że to zostanie między nami.
Między to była panią, czy no między tak. To była kawą, czy między kim a kim?
Między mną a baristą.
Baristką.
Więc tak, no, to takie zmiany w moim życiu w tym tygodniu. Tyle. Dużo, to jest dużo dla mnie.
Trasa jak?
Pozytywnie, do przodu.
Miałeś jakichś ludzi, którzy coś krzyczeli albo się wkurzali?
Miałem chyba bardzo fajne występy po prostu w tym tygodniu. Bydgoszcz 2 razy, Grudziądz i Tczew, który jest chyba Szczebrzeszyn i Tczew powinny być obok siebie. Tczew jest praktycznie niemożliwe do powiedzenia.
Powiedziałeś to 2 razy właśnie.
No ale jak się musiałem skupiać.
To dla ciebie faktycznie jest.
To jest dla mnie
po tej
dużo.
Kawie cud, że ty jeszcze jesteś w stanie taki skupiony.
Nie, bo mieliśmy taki, ja zapowiadam zawsze chłopaków, starając się im dać jakieś ksywy. Czyli Dominik Potężny Kalbarczyk, albo Dominik Trzyminy Kalbarczyk.
A Kuba?
Kuba Skała W.
Wymiksuję, przepraszam, telefon. Przepraszam, ja wiem, że tego powinienem być wcześniej, ale teraz poczułem, że coś mi tutaj...
Kuba Skała W.
Skała W?
Tak, Skała. Bo Skała się wzięło z tego, że Kubuś nigdy nie zmienia swojej opinii, jest taki monolit, bardzo pewny siebie. Oczywiście jest bardzo...
Zderzenie jest bardzo irytujące, chciałeś powiedzieć?
Tak.
Nie wierzę, stary. Nie wierzę w to.
W sensie...
No tak, 2 takie skały w samochodzie, to Dominik Olbrzym.
Potężny
Kalbarczyk.
Ale Olbrzym bardzo fajnie brzmi tak swoją drogą.
To powiem
Olbrzym,
ci, że Dominik i tak musi być olbrzymem, żeby te 2 skały po prostu go nie zmiażdżyły. To jest...
Więc...
Ja w tym samochodzie nie wytrzymał dłużej niż 2 minuty.
Najlepsze w tym... Znaczy, Skała jako powstało i później Kubuś ma taki, ale ja mam kolegę, który ma ksywę Skała, nie mówcie tak na mnie. Więc później było, no to na Maxa Skała. W sensie, to nie wiem, jak bardzo chciałeś sobie ucementować tą ksywkę.
Jeszcze ucementował Skałę, to jest tak. W ogóle... O.
Więc moment, w którym powiedział, że nie chce tej ksywy, ona została już tak podpisana. Teraz z nami był Kuba Dąbrowski.
Mhm.
I jego ksywa to była, ponieważ on bardzo lubi piłkę. W sensie, to jest dorosły mężczyzna. Ja nigdy nie spotkałem człowieka, który tak bardzo lubi piłkę jak on. W sensie, to jest po prostu, on ma 30 lat i po prostu mógłby gadać o piłce cały dzień, tylko to. Więc po prostu, więc daliśmy mu ksywę żongler żrących żartów.
O Jezu, ale zawsze musi być ksywy?
Gdzieś to się tak ukuło, że tak lubimy sobie po prostu w samochodzie.
Ktokolwiek wsiądzie.
Tak, tak.
Jakiś autostopowicz i mówisz do niego...
Świeży.
Świeży.
Więc okay. Żongler żrących żartów w Trzewie było mocnym wyzwaniem.
O tak, grubo, no.
Tak, więc to musiałem go tak zapowiedzieć i później, ponieważ on ma ksywę Dąberek, a na nazwisko Dąbrowski, a ja zawsze mówię na niego Dąberek, więc był żongler żrących żartów w Trzewie przed wami, Kuba Dąberowski. I się po prostu pomyliłem na nazwisku i miałem takie...
Na najprostszym
już pokonałem. Już jakby biegłem przez tą metę na zasadzie, słuchajcie, lingwistyczny król tutaj z wami obcuje.
No i niestety.
Niestety, tak nie jest. Przygotowałem się do odcinka.
Ja tylko chciałem powiedzieć, moi drodzy, jeżeli byście chcieli pomóc naszemu podcastowi, żeby się rozwijał, to możecie zawsze polajkować, posubskrybować. Jak ty fajnie na mnie patrzysz. A ja pomyślałem, że musimy za jakiś czas o tym mówić, to. Żeby ktoś tam po prostu zasubskrybował ten kanał, bo ciągle tych subskrypcji jest tak...
Wow.
Co?
Nie wiem. To tak nietypowe z twojej strony. Czuję się tak...
Już trzeci raz mi to mówisz, że jest nietypowe, że mówię o subskrypcjach, stary. No. To możliwe, że zaczyna być typowo. Możliwe, że zaczyna być uzależniony od mówienia o subskrypcji.
Przestań, Abelard.
Więc chyba przestanę, żeby się
ale
nie uzależnić.
Ja wiem, czy możemy zachęcić ludzi.
No.
Powinniśmy pewno byli o tym pogadać przed, ale zaryzykuję i powiem to teraz.
No zawsze tak jest.
No, czyli, że planujemy w najbliższym czasie,
takim
bardzo bliskim czasie,
bardzo.
Zrobić odcinek na żywo.
Tak. Na żywo, ale nie na żywo, że leci na żywo, tylko na żywo, że widzimy się na żywo z widzami.
Tak. I to będzie występ, już wiemy, że w Gdańsku.
Tak.
Daty jeszcze nie zdradzajmy, w lutym.
Jest taki plan.
Tak. I...
Możliwe, że nawet tego słuchacie... A, dobra.
Nie. Musi być dobrze, to jest klen. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że będziemy tam 60 osób, będzie coś takiego,
no,
na tyle
myślę,
mieści sala,
tak,
coś jakoś takiego. Więc będziemy chcieli... sprzedać bilety na to, oczywiście w jakiejś promocyjnej cenie, ale na pewno też pierwszeństwo zakupu będą mieli patroni. Więc jeżeli...
No ja, tak. to też zapraszamy na Patronite'a oczywiście. Ale przede wszystkim też do tego, żebyście teraz mogli kliknąć dzwoneczek, czy tam cokolwiek tutaj, co pomaga tym zasięgom, bo zasięgi są też takie ogólnie.
Nie, są dobre. Ja poza tym, ja też ja mam takie...
Znaczy, jak to nie jest tak, że ja bardzo, tylko tak myślałem, że warto mówić, jak się jest twórcą internetowym.
Ja mam wrażenie, że to jest jedna z tych rzeczy, wiesz co, jak ja na przykład książkę sprzedawałem i mi
powiedział... Cofam to, olać, w ogóle dajcie spokój. Jak już ktoś kliknął, tak, to nie ma tematu. Przepraszam, w ogóle bez sensu zawracam wam głowę.
Kurde, to jest jedna z tych rzeczy, że ja niestety, kurde, nie sprawdziłem tego, teraz żałuję, bo to by była ciekawsza historia. O. Ale że jak sprzedawałem książkę, to mi powiedzieli, zrób cenę 59,99. Ja miałem takie, nie, robimy 6 dych, po prostu 6 dych, 6,0, ludzie nie są debilami. I oni mieli takie, według wszystkich badań są. Według ale tobie wszystkich
też,
badań.
Tobie też zawsze łatwiej zobaczyć piątkę najpierw, a potem te 9,9.
Ja chyba jestem na etapie, że gdyby było 60,0, to bym docenił to, że mnie po prostu nie robią ze mnie debila.
Nie, byś nawet tego nie zauważył.
No właśnie, to jest to, co badania mówią, ale mój mózg...
A,
mój mózg,
twój mózg nie. Jest zawsze przeciwko badaniom. No, może dlatego jesteś taki zdrowy.
No chciałbym po prostu... chciałbym po prostu, żeby ludzie zaczęli mnie traktować jak zwykłego człowieka, a nie jak jakiegoś głąba, który, wiesz, nie odróżnia piątek i dziewiątek od 36.
36 odcinek udowadniasz coś innego, więc, więc nie wiem, stary.
36 czy 35 i 999.
Bang, bang, bang.
Tak.
Dobra.
Bang, bang, bang. Nawet się nie skleja do końca.
No, ale... Trochę się skleja, no.
Trochę się skleja.
To nie ma znaczenia, co się skleja, co się nie skleja w naszych rozmowach. One są do sprzątania. Pamiętaj, że 30 razy w międzyczasie ktoś włączył i wyłączył odkurzacz. Ktoś odłożył sztućce, albo ktoś właśnie zawołał swojego psa, bo też widziałem, że ona z psa też jest psem z wahaniem. No i nagle jest... My tu mamy poważną rozkwilkę na przykład. Mhm. Poważne tematy idą i nagle ktoś robi, przestań go tam gryźć. No to kurde, no i nie słyszę najważniejszego zdania, więc właściwie będziemy tak pitolić, żeby wam po prostu, żebyście nie mogli sobie podróżować, spacerować i myć naczyń z własnymi myślami, bo tak się ich boicie.
Uważaj za tobą! Nikogo nie było. Po prostu, tak.
Także koniec tego.
A jakie, a propos subskrybuj ten kanał. No? Nie? Znowu, ja może o tym gadaliśmy, więc jeżeli gadaliśmy, to zawetuj, ale...
Nie pamiętam, bo moja pamięć jest, wiesz.
Szybkie dwa pytania. Po pierwsze, czy subskrybujesz jakiekolwiek kanały, jak ci tak. mówią, żeby to zrobić, tak?
Czasami, już chyba faktycznie o tym gadaliśmy.
To dawaj, no. Jak trzy kanały, które subskrybujesz na YouTubie?
O Jezu, mówiłem ci już kiedyś z grami komputerowymi chyba okay. coś, czy tam takimi grami na konsolę, bo Zagrajnik TV, tak mi się wydaje. O Jezu, szybko.
Ja mogę dać swoje w międzyczasie, jak myślisz?
Good news, bad news.
Co to jest?
Kurde, teraz nie wiem, pamiętam. Jak to zasubskrybowałem, to już nie szukam, więc... Mm. I co się... O Jezu, nie pamiętam teraz.
Ja dam trzy rekomendacje, które ostatnio... Ten, to jest jeden, to jest Comedy Without Errors. To jest świetny kanał o stand-upie, gdzie masz takiego po prostu nerda, który robi takie eseje a propos różnych zagadnień stand-upowych. Bardzo polecam. Comedy Without Errors. Jest jeden gościu, którego bardzo polecam, Marcus Ryan, czy Mark Ryan. Gdzie pitch meetings nazywa, gdzie Kościół po prostu na śmiesznie analizuje filmy. Analizuje pewno za duże słowo. Bardziej jest jakby rozmowa, gdzie on gra dwóch aktorów i ktoś przychodzi do niego ze scenariuszem. Jest producent i scenarzysta i muszą jakby to wykminić. Bardzo śmieszne. I trzeci Zootier. I to jest taki gościu, który przedstawia świat nasz obecny jako grę komputerową, nie? Że i są różne postaci, czyli zwierzęta. Jak grać danymi postaciami w tej grze komputerowej zwaną świat. Nie? Czyli wiesz, jak grać wilkami, jakie mają, wiesz...
Super, w ogóle, no.
Jakie mają te atrybuty, czyli szybkość, agresja, jak mają różne taktyki. Jest naprawdę mega zabawne i też jest super, bo wszyscy, którzy to oglądają, są bardzo w to wkręceni. Później komentarze też są bardzo zabawne.
Oh, wow.
Wiesz, on komentarze wtedy, no ja gram wilkami od 3 lat, muszę powiedzieć, że nie wiem, fajny jest kamuflaż, jak się stoi przy drzewie. Tam ktoś inny odpowiada, a to musisz kliknąć wtedy coś tam, to staniesz na dwóch łapach. Nie?
Aha, super.
Więc bardzo polecam te trzy. W międzyczasie...
A ja Josha Johnsona jeszcze, ale już nie nadążam oglądać jego wszystkich programów.
O nim gadaliśmy, to jest ten komik, który robi...
Tak, cały czas wrzuca i tak dalej. No to właśnie, też mi się teraz skojarzyło. Coś chciałem jeszcze a propos tego, ale to chyba nie ma teraz już sensu, bo jak człowiek tak się wyłoży, to... Co masz?
Mam dwa tematy.
To dawaj jeden, a drugi następny.
Myślę, że ten będzie bardziej aktualny. Nie ten, bo ten możemy na każdy odcinek zostawić. A to, co teraz powiem, to...
To dajesz. To ten wraca później. Kartka ten wraca później. W następnym odcinku, który nagrywam niedługo. za chwilę.
A ten temat, ja to trochę narzucę, bo wszyscy się mnie o to pytają, a czuję, że to jest dobra platforma, żeby o tym porozmawiać.
Grubo.
Czyli byłem w LOL-u.
Byłeś w LOL-u?
Byłem w LOL-u.
Ale będziemy teraz reklamować ten program?
Nie wiem.
Nie ma to żadnego znaczenia.
Nie ma też, że byłem, czy reklamujemy?
Nie, właśnie, no, po prostu byłeś i to jest ciekawe, jakie są kulisy. No. Możesz sprzedać jakieś kulisy?
No chyba na tym etapie już mogę, bo wcześniej myślałem, że nie mogę, ponieważ nie wiadomo było, ale teraz już ja jestem na etapie, że na Amazonie wyszły 3 odcinki, więc pewno nie mogę spoilerować całego sezonu, co się wydarzy, ale mogę opowiedzieć o kulisach. Ty możesz, no. Więc... A oglądałeś cokolwiek?
Nie, kiedyś
to będzie ciężko ze spoilerami w takim razie.
No będzie, ale mogę to wymyślać, że tam ta w stołu zrobiła, tam to było niezłe.
A oglądałeś...
W przedostatnim odcinku wszyscy ubierają. Bardzo się posypał ten program w przedostatnim odcinku. To była jakaś głupia akcja, ktoś...
I później rozjeżdżają się samochodami, jeden w prawo, a drugi cały czas prosto i leci Wiz Khalifa. To tak wam tylko mówię, nie?
Dobra, no to opowiadaj, co tam, co to tam, jak to tam i no nie wiem, co możesz mówić, to mów. No bo ja chciałbym cię o to zapytać, ale nie wiem, czy czegoś właśnie nie wysprzęgle, albo wiesz...
Znaczy ja ci mogę powiedzieć, że to był bardzo ciekawy eksperyment. I trochę mogę ci jedną rzecz powiedzieć.
Jak to w ogóle wygląda?
To wygląda tak, że to jest rzeczy, o których ja nie wiedziałem, a później w trakcie albo pomiędzy się dowiadywałem. Czyli, że to jest w ogóle oparte na grze planszowej. Albo nie do końca planszowej, ale na grze
takiej
familijnej,
imprezowej,
która chyba ma swoją licencję w Japonii. I to rzeczywiście, z tego co mi ktoś powiedział, że w Japonii to jest całkiem powszechne, żeby sobie po prostu spotkać się ze znajomymi i zagrać w grę, gdzie siedzisz w pokoju i pierwsza osoba, która się rozśmieszy, musi zapłacić za jedzenie w tej restauracji, czy cokolwiek, nie? I jako eksperyment jest to niezmiernie ciekawe, że jesteś 10 osobami, którzy teoretycznie wszyscy parają się jakąś formą komedii, albo aktorstwem, albo coś w tym stylu, no i rzeczywiście masz kogoś rozśmieszyć i się nie śmiać, nie? I mózg potrafi zwariować. Ja na przykład miałem tam moment, że usiadłem sobie gdzieś w rogu, znaczy zobaczyłem, że jest na scenografii gdzieś był jakiś taki koń plastikowy. Usiadłem na tym koniu, bo to już jest 3/4 godziny. Usiadłem na tym koniu i zacząłem robić tylko zapomniałem, że nikt już na mnie nie patrzy. I ja po prostu w roku siedziałem na koniu i naprawdę już nie wiem, kogo próbowałem rozśmieszyć, ale już miałem głowę w takim miejscu, że wiesz, już po prostu wszystko ci puszcza i tyle, nie? Więc pod
bo
tym
to jest
względem,
jeden dzień, tak?
To jest jeden dzień nagrywki, no. Jest jeden dzień nagrywki i to mniej więcej trwa, znowu mam nadzieję, że to nie są za dużo informacji, ale kilka godzin. W sensie, i to jest dobre, dobrze to powiedziałem.
Dobrze, bo
mogę powiedzieć precyzyjnie i wtedy mogło to by być problem, a kilka godzin nikt mi nic nie zarzuci.
Nikt nic nie zrobi tam.
Sześć.
No i teraz ciągle nie wiadomo. No i co? I teraz tak, nie wiem, no właśnie nie wiem, o co cię pytać, bo nie wiem, co będziesz mówić. No. Kiedy będziesz mógł mówić wszystko, wtedy o tym pogadamy.
No w zasadzie to, jak masz jakieś pytanie, to ci powiem.
Nie mam.
Nie masz. No dobra, nie, to ja, co, kartki?
Nie, bo ja nie rozumiem, ale byłeś, ale super.
Ale żebym to zaintrygował wszystko.
Ja powiem ci tak, że ja nie do końca to kumam, dlatego że dla mnie, jak sobie zostawisz 2 typów, 3, 5, 7 typów, typów typiar, oczywiście też, to nie ma żadnego znaczenia jaka płeć, ale ludzi, którzy żyją z komedii, a najlepiej dać im niekomediowe zadania, to mam wrażenie, że jest po prostu śmiesznie.
To jest. I z tym,
a ciśnienie na to, żeby gdzieby teraz się... Oczywiście ten to, że się nie rozśmieszyć, znaczy nie zaśmiać, to jest okej. Okay, tak. Ten element. Ale wszystko dookoła potem, ten telewizyjny klimat jest dla mnie... No nie mogę, w sensie to jest dla mnie to te wszystkie rodzaje przebiórek takich grubych tam i tego ciśnienia na to jest dla mnie... Cała otoczka mnie po prostu nie umiem, nie wiem.
I rozumiem, o co ci chodzi. Nie, to nie jest tak, że o Jezu, jak możesz tak mówić. Wiem, że jest to dużo. Myślę, że to, co ciebie odpycha, mnie też odpychało. W sensie i mnie odpycha cały czas, ale przejście na tą taką stronę mocy, bo to jest największe ekstremum. Bo teraz rzeczywiście i się przebierasz, i robisz wszystko, i prawda jest taka, że słowny żart, nieoczekiwany żart, który jest najłatwiejszy dla nas, czyli taki po prostu, że gdzieś w jakiejś sytuacji śmiejesz się, coś zaobserwujesz, no tam nie ma prawa bytu do końca. Tam już jesteś na takim poziomie, wiesz, ze smażenia, że to po prostu, wiesz, ściągasz gacie, po sutach się wykręcasz, bo to jest jedyne, co cię rozśmieszy. Wiesz, już jesteś, ty jak mi powiesz jakąś śmieszną anegdotę i tak dalej, no to co ty robisz? Że ten typ już właśnie wystawił jaja i smarował je w czekoladzie. Mhm. Że jeżeli ty skoisz z koło Jackass...
No rozumiem, rozumiem. No więc jakby tak. Więc ja nie chcę dojść do tego oglądania, że ktoś już moczy suty w czekoladzie, czy kręci jaja gdzieś. Takie...
Też muszę powiedzieć, że niefortunne zaczęliśmy ten odcinek od sikania kamieniami. Nie? W sensie...
tak, tak. Już ale... nie będzie mocniej.
Tak, no. Ale chodzi mi tylko, że dla mnie to było trochę wyzwanie, żeby wejść do takiego pokoju i zrobić to w tym stylu, że po prostu, wiesz, wszystko naraz cały czas, nie? Ale zgadzam się z tobą i z tym zdaniem, które powiedziałeś, że mi najbardziej się podoba jako widz programy komediowe, gdzie są komicy, którzy są śmieszni, mimo że nie mają na tego nacisku.
Ja lubię te panele takie na przykład, nie? Że sobie dyskutują o czymś. Znaczy, no to trochę to nasze gadanie jest takie, to nasze gadanie, że my po prostu... Gdyby było to jeszcze, bo my tu też możemy sobie pozwolić na wszystko, bo mamy i już trochę swoją widownię i
nie mamy swój
klimat, nie mamy producentów i możemy sobie gadać jak chcemy, kiedy chcemy, o czym chcemy i tak dalej. I to jest odruch w tobie i we mnie, żeby powiedzieć coś zabawnego, nie?
Tak.
Więc ten odruch, on będzie. W ludziach, którzy zajmują się komedią, tak czy inaczej, jest ta potrzeba czy chęć rozśmieszenia, nie? I to założenie, żeby się nie zaśmiać, utrzymać powagę, gdybyśmy sobie założyli, że do końca tego odcinka nie śmiejemy się, nie możemy się... Ale z drugiej strony no jest jakiś moment tego, że nagle ktoś wchodzi, przerywa, robi coś, to jest... Nie, to dla mnie jest coś poza w ogóle, wiesz.
Też nie wiem, czy to, że to mogę powiedzieć, ale dobra, już leci, że dużo osób mi zadawało pytanie przed, no. Nie? Że wiesz, jaką technikę przyjmiesz, żeby się nie zaśmiać. Nie? W sensie, bo chcesz wygrać, więc tak. jak ten. No i tak trochę, ja tak zbywałem to pytanie i tak dalej. I po tym programie dosyć łatwe to było. W sensie, że były momenty tam, że były momenty, gdzie miałem takie, no ja się już nigdy nie zaśmieję. Nie? W sensie, że już jestem tak ten. I były momenty, gdzie miałem takie, ja nawet nie wiem, w jakim świecie miałoby to mnie rozbawić. W sensie, że to nawet gdybym był marihuaną stępiony i już bym się śmiał z cegieł, to by mi zepsuło humor. Ja bym był w pustym pokoju i to bym zobaczył, że miałem takie przestań to robić.
Aha.
Więc są momenty takiego totalnego, wiesz, i trochę, i to też, jeżeli mam być szczery, że nie chcesz być tą osobą. Ja nie chciałem być osobą, której to nie śmieszę. Nie? Bo prawda jest taka, że ja wiem, sam jestem w tym pokoju, wiem jak ciężko, ja wiem, że kurde, wiesz, ja robię coś i prawdopodobnie to się nie rozbawi, ale wiesz, typ, który się na ciebie patrzy i ma takie... Wiesz, no to jest bardzo deprymujące.
A
nie?
Czujesz różnicę między tym, jak widzisz, że go to bawi, ale on musi to zrobić, czy że po prostu on...
Jest fajne, jest miłe. Ja próbowałem to dawać innym uczestnikom, że mam takie, nie zaśmieję się, ale dawaj, próbuj. Że dawaj, wiesz, coś zrób, nie? Więc są momenty tam, gdzie ja wewnątrz mam takie, to mnie nigdy nie rozbawi, ale lepiej jest mi zrobić takie dawaj, stary, niż stary, to jest chujowe, przestań to robić.
No rozumiem, ale chodzi bardziej w drugą stronę, bo to już zrozumiałem, tak. Że było parę rzeczy, że mógłbyś zatrzymać się i powiedzieć, stary, nieważne jak jest ten program, to jest żenujące i wychodzisz jakby to też byłoby bardzo śmieszne. Zresztą ja chyba widziałem jakąś rolkę czy coś, jakiś fragment twojej rozmowy chyba z Kurdej Szata. Mówisz, szczęść Boże i Kurdej Szata, tak? Miałeś coś takiego, to było bardzo głupie i bardzo mi to było śmieszne. No ale chodzi mi po prostu o to, że czy masz taki moment, w którym robisz coś i teraz patrzysz na kogoś, ten ktoś ma się nie zaśmiać. Czyli na przykład ty robisz teraz jakiś żart i normalnie, w normalnym świecie ja bym zrobił, o ja, mega, albo po prostu zobaczyłbyś moją pozytywną do siebie reakcję.
Tak.
Ale ja robię tak.
No i mnie to deprymuje? Czy...
Tak. W sensie, czy czujesz, że to jest moje takie, że Abelard teraz po prostu robi wszystko, żeby się nie zaśmiać i musi zdisować? Czy po prostu to było słabe?
Myślę, że w jakimś stopniu dla komików jest to cięższe zadanie niż dla aktorów. Bo dla nas jakby ten motyw, że ty się nie zaśmiałeś z mojego żartu, jest osobistym atakiem.
No właśnie,
nie?
Tak, w sensie
rzeczywiście, jak na przykład gadałem z Pawłem Chałupką albo z Wiolką, to wszyscy troje mieliśmy takie, że to jest dla nas bardzo niekomfortowe. Myślę, że dla mnie mniej niż dla nich, że ja też wiedziałem, że no taka jest gra tamtej osoby, ale rzeczywiście jak ktoś tak reaguje, to ja później zaczynam, w sumie to nie było śmieszne, to co powiedziałem. Właśnie, że to też jest takie...
Rozumiem.
Że jak się ktoś nie zaśmieje z twojego żartu, prawda jest taka, jak się ktoś nie zaśmieje z twojego żartu, to on zawsze ma rację. Kumasz, to chodzi, że no tak, no nie było to śmieszne dla ciebie, no masz rację. Nie? W sensie, jakby to nie jest...
To nie wiem, czy to jest kwestia racji.
No nie, no jest. Jeżeli ciebie to nie rozśmieszyło, to masz rację. No bo, a inną osobę to rozśmieszyło i ona też ma rację. No to jest tak subiektywne.
Aha, no to subiektywne, tylko nie nazywałbym tego racją po prostu.
No racją, że ci nie rozśmieszyło. Nie rozśmieszyło cię to, no masz rację, nie było to śmieszne. No nie wiem, może kurde, może teraz za daleko poszedłem, ale chodzi mi o to, no, że wiem, ciężko mi się kłócić z tym, że ty się nie zaśmiałeś.
A, no to tak, no to jest szczera reakcja po prostu. No. Nie możesz, no możesz się nagle powstrzymać, ale to wtedy tak będzie widać, że się oczy chociaż zaświeciły, nie?
Tak.
No.
Więc myślę, że dla aktorów to może być łatwiejsze zadanie, ponieważ aktorzy są trochę przyzwyczajeni do tego, że grają przed ekranem, w sensie, że wiesz, że nie obchodzi mnie reakcja operatora, nie? Ja gram swoją rolę i będą mnie oceniali później, więc jakby brak reakcji jest czymś, czym oni są przyzwyczajeni, w przeciwieństwie do nas, którzy cały czas występujemy na żywo i jeden żart nam nie wchodzi na spektakl i mamy takie beznadziejnie, bo...
Widzisz jednego operatora, który się nie zaśmiał, mówisz, o nie, cała reszta umarła ze śmiechu i mówisz, stary, co się stało? Jakby jest
on,
tak źle.
On wiesz, w słuchawkach nic nie słyszy i tak dalej. I co, to cię powstrzymało?
No ciekawe, ciekawe. No dobrze, no. dobrze. Czyli jakby przygodę to traktujesz jako...
Myślę, że jako eksperyment, jako przygodę, myślę, że to było bardzo ciekawe i sam jeszcze, nie wiem, czy to też jest jakiś wątek w tym wszystkim, ale nie obejrzałem tego. I troszkę moja Magda, była premiera tego i miała takie, chodź zaprosimy wszystkich znajomych i obejrzymy to razem. I ja miałem takie, ja chyba zrywam zaręczyny. W sensie, ja wiem, że jesteśmy już po ślubie.
Ale zaręczyny możesz zerwać.
Ale zaręczyny przecież...
No przecież to jest żółta kartka, potem zrywasz ślub.
No jak mogła... 10 lat się z nami i ty zaproponowałeś, że ze znajomymi to obejrzymy podczas premiery. Nie wyobrażam... Piekło to jest dla mnie. To by było... I wszyscy wokół... Nie wyobrażam sobie nic gorszego.
I ileś godzin to trwa.
Tak. Tak, i ludzie, którzy...
I ty w kiblu udajesz już 6 godzinę albo 7, że ej, jeszcze naprawdę, jeszcze...
Uczucie, że na przykład ja bym coś robił na ekranie i nikt się nie śmieje, to dosłownie myślę, że mogłoby zabić pół mojego ciała.
Czyli jest coś, co cię może... Morsowanie już na to nie pomoże.
Morsowanie. Nie wiem, co to znaczy zabić pół mojego ciała.
No właśnie, ale widać, w którą stronę?
Już użyłem słowa zabić i później nie wiedziałem, w którą stronę to zabrać.
Możliwe.
Więc już zabić pół mojego ciała. Dobra, okej, okay, jest to zdanie. Też mogę dać jakąś anegdotę i nie wymienię z nazwiska, ale kiedyś byłem u znanego artysty, który puszczał swoją debiutancką piosenkę. I puścił on taki sposób, żebyśmy wszyscy usłyszeli, a tam było, nie wiem, z 10-12 osób. I dla mnie to było tak, kurwa, cringe'owe. W sensie, że ja tak, no, wypuściłeś, ja sobie posłucham tego w domu. A tutaj było tak, i wszyscy trochę zaczęli tańczyć. Ja tak po prostu stałem przy blacie i miałem takie, co my tu robimy? Że to jest,
że... Szczególnie, że słuchanie piosenki pierwszy raz tak. Jest zawsze... Nie wiem, co to musi być, że nagle, ej, co to jest? Nie? Tylko nawet jak jest potem świetny numer, to i tak ten pierwszy jest właściwie... Zupełnie odwrotnie, jak w komedii, nie? Właśnie, że 30 lat hitów, super, i drugi raz ten sam monolog, już to znam, już nudy, już wiesz.
I jeszcze słuchanie, jeszcze rozumiem, że na przykład się umówiliśmy na to, a może ludzie, ja po prostu, dla mnie to było zaskoczenie, nie? Ale wiem, że na przykład ostatnio wyszedł nowy album Maca Millera, nie wiem, czy słuchasz Maca Millera, no jest pośmiertne, bardzo fajne i z chłopakami, żeśmy go przesłuchali, on wychodził o północy w Polsce i jechaliśmy akurat w trasie i sobie powiedzieliśmy, że przesłuchamy sobie tego albumu i było fajne słuchanie wspólne. Ale nie było z nami Maca Millera.
No nie, no jasne, jasne.
Jeżeli jest z nami Mac Miller w samochodzie i teraz puszczamy twój... To
nie, nie, to tak. Ja czasami tak robię. Jedziemy sobie na przykład autem z chłopakami w trasę i ja nagle mówię, a słuchajcie, ja może audiobook otworzyć po mojej śmierci. Jeżeli to czyta Tomek Kot, to nie jest moje, nie? I co jakiś czas, no i jak tam się to opowiadanko? I oni, no że super, że fajnie.
I co sądzicie o tym? Ale która historia lepsza, ta czy ta poprzednia?
No ale ostatnio zaczęliśmy, czyli ostatnio, kiedyś zaczęliśmy słuchać audiobooka Kuby Wojewódzkiego i no i szkoda, że nie było z nami Kuby Wojewódzkiego. No dobrze.
A on ją czytał?
Co?
On ją czytał, czy nie?
Chyba tak, nie pamiętam, to było dawno temu już. Dawaj, co masz tutaj jeszcze?
Dobrze. Proszę państwa, trochę kulisów, bo to muszę trochę kontekstu nadać.
Stary, jedziesz.
Czyli jakiś czas temu sobie mówiliśmy, ty może zrobilibyśmy jakieś tematyczne odcinki, nie?
No.
No i idąc w tym temacie, rozpisaliśmy z 10 takich pomysłów, takich po prostu ten. I jeden z nich to były teorie konspiracyjne. To było zarzucone przeze mnie. I ten pomysł się wziął z tego, że ja kiedyś miałem dużą wkrętkę w teorie konspiracyjne. W sensie, że lubiłem i tak dalej. I tak duża to była wkrętka, że sobie przypomniałem, że ja na maturze pisałem
O
teoriach spiskowych, o konkretnej teorii spiskowej. Ja robiłem międzynarodową maturę, która polega na tym, że z każdego przedmiotu tam, to jest tak, że mniej więcej, trochę to uproszczę, ale z każdego przedmiotu 50% oceny końcowej dostajesz, piszesz jakby na maturze, czyli ten egzamin, który tam, nie wiem, zajmuje 3-4 godziny, jest ich kilka, wiesz, ustny, taki, smaki i owaki, a 50% robisz w trakcie tych 3 lat i w pewnym momencie są jakieś eseje, które musisz napisać i tak dalej. No ja miałem z historii esej. I nauczyciel się spytał, wiesz, było omawiane to, kto będzie co omawiał i tak dalej. I tam dziewczyna podnosi, no nie, jak Hitler doszedł do władzy? A tam porównanie Stalina i Hitlera albo, nie wiem, rewolucja francuska, nie? Ja totalnie tak trochę dla beki podniosłem rękę i miałem, kto zabił Tupaka Shakura? Nie? I mój nauczyciel od historii miał takie, kiedy to było? Ja tam mówię, chyba 91, teraz już nawet nie pamiętam. Mam tak oblicza, możesz to robić. I ja mam takie, co? On mówi, no bo historia według tego terminu jest od 15 lat musi minąć i wtedy jest historia i możemy omawiać. Ja napisałem swoją pracę licealną.
O co ty gadasz?
Kto zabił Tupaka Shakura?
Czytasz ją dzisiaj, czy co?
No nie wiem, czy ją przeczytamy, bo jest w języku angielskim, ale to jest moja praca licealna.
Historical investigation. Who killed Tupac Shakur?
Tak.
Oh,
no.
Yeah.
No. I mniej więcej ją pamiętam. Więc mówiliśmy o teoriach konspiracyjnych.
Plan of investigation. Ja stary, jaki czad w ogóle. Summary, tak? Summary, jak się czyta?
Summary, czyli
of
podsumowanie.
Evidence.
Tak.
Evaluation of sources, analysis, conclusions i list of sources.
Tak.
No. Kręcę poważne rzeczy, stary.
No, słuchaj,
to
się...
No to ty to wiesz, bo ludzie nie wiedzą.
Ja to wiem. Czyli
kto
jest...
zabił Tupaka Shakura?
Ogólnie. Nikt nigdy nie został aresztowany. To jest jakby podstawa
klasyka.
Całej.
Tak, wiadomo. No. Zrobisz, źle zaparkujesz, od razu do pierdla. Zastrzelisz Tupaka Shakura, jakoś cię omijają. Ale jakbyś zrobił Tupaka Shakura i źle zaparkował, no to jest szansa, że go dopadną.
Poczekaj. Tu są takie, pamiętam, że były te chyba czwarte, były różne teorie i najprawdopodobniejsze jest tam, że to go zabił Orlando Anderson, się nazywał ten Gangus i tam chodziło o to. Już teraz trochę z pamięci to robię, ale...
Opisz dwa zdania. Teraz tak, Tupac Shakur w ogóle, raper. Wiadomo.
Tak.
Ty nie powiedziałeś, bo to jest super legenda.
Tak.
West Side, East Side, jak to było?
Dokładnie.
Ale
East
co?
Coast, West Coast, czyli
no,
Crips.
To musisz dwa zdania powiedzieć. No, jakby,
no dobra. No ja spróbuję to wszystko, żeby to uporządkować.
No, of course.
Daj mi moją fajkę i lupę.
Jestem twoim Watsonem.
Wiem.
Ty co nalałeś wody i mi nie nalałeś? Ty jesteś taką szują.
Najbardziej prawdopodobna teoria tam była taka, i to jest taka już chyba przyjęta jako oficjalna.
Ale powiedz, co się stało.
Czyli Tupac Shakur został postrzelony.
Raper.
Raper. Został postrzelony po walce Mike'a Tysona w Las Vegas. Czyli, że weszli do kasyna, tam się jakaś doszło do jakiejś bitki i to oczywiście w tamtych czasach.
Ale
artyści,
kto z kim?
Nie chcę powiedzieć czarni przeciwko czarnym, bo to źle zabrzmi.
Nie, rozumiem, ale tam były dwa gangi, tak?
Tak, dwa gangi. No jeden, to... Jedni się ubierali na niebiesko, a drudzy na czerwono, ale to tak troszkę szło też różnymi liniami, nie tylko tymi gangowymi, ale
dobra.
Zresztą za chwilę...
A on był po której stronie?
On był...
No nie wierzę, stary.
No, to było, kurde, 15 lat temu. No.
To po co wyciągasz takie tematy?
No bo dojdę do tych ciekawych elementów, tylko na razie kontekst próbuję zarysować.
No właśnie. Czyli przepraszam was bardzo. W tym czasie możecie, to jest sprawdzaj, możecie zasubskrybować nasz kanał. Wracam do tego, bo być może akurat już zapomnieliście.
Chodziło o to, że oni się pobili w kasynie, z którego wychodzili po walce. Jacyś tam gangusy, Crips kontra Bloods. I później, jak już ta bitka się skończyła, i to wszystko jest zarejestrowane na kamerach hotelowych, to może sobie nawet na YouTubie zobaczyć, jak tam po prostu 10 na 10 ktoś wpada, ktoś kopa, dostaje i tak dalej. No i 2 godziny później samochód, w którym jedzie Tupac, zostaje ostrzelany z każdej strony, nie z każdej strony, bo jest tylko jeden samochód strzelający. 13 nabojów ląduje w środku samochodu Tupaka, który umiera następnie w szpitalu kilka godzin po strzałach. I najprawdopodobniejsza teoria to jest to, że oni, dlaczego się pobili w tym kasynie? Bo Tupac zobaczył kogoś, który miał na sobie naszyjnik, który został jemu skradziony kilka miesięcy wcześniej. Więc on widzi, typa, to jest, kurde, mój naszyjnik. Zaczynają się tam bić. Gościu, który został pobity, prawdopodobnie w odwecie, wiesz, że my pobili tam, wiesz, 10 zaatakowali, strzela do niego i to jest taka najbardziej oficjalna.
I to był teoria. Orlando Bloom.
Był Orlando Bloom.
Cofam to, przepraszam pana Bluma bardzo serdecznie. Orlando jakiś.
Orlando Anderson.
Anderson.
Tak. Ale jest też teoria, która twierdzi, że Tupac dalej żyje. I to też jest pracy licealnej. I tam jeden z ciekawszych rzeczy, i to było naprawdę takie nie? Czyli, że ostatni teledysk, który nagrał Tupac przed śmiercią, rapuje sobie tam w pokoju hotelowym. I w pewnym momencie jest zbliżenie na alarm, który po prostu jest jest tam godzina, zmyślam teraz godzina, ale 6:04 i to jest dokładna godzina jego śmierci. Więc czy wiedział o tym, czy nie wiedział?
Wiesz, że codziennie jest ta sama godzina, więc to mógłbyś też...
No ale jakie są szanse, że to... No to wiesz, jakie są szanse?
Jakie?
Że będzie dokładnie taka sama?
No. Licz. Dobra.
Ile jest minut?
Nie, wchodźmy w matematykę szans. Dobra, ale poczekaj, czyli... ale bo ktoś go potem gdzieś widział? On był gdzieś widziany? Na przykład są tak, że Elvisa widzieli, albo wiesz, Jacksona i tak. Mam wrażenie, że jest jedno małe miasteczko w Stanach, a może właściwie to może być gdzieś pod
obocztem. I że tam żyją wszyscy celebryci.
I tam żyją wszyscy... Ja bym wolę, żeby to było w Polsce. Że wjeżdżasz, mijasz Opoczno, tam jest taki zakręt i za lasem jest taka mała, taki kemping i tam mieszka sobie Elvis, Tupac.
I gdyby była taka miejscowość, to czy nie idealną nazwą nie byłoby Tczew? Tak, żeby nikt nie dał tego, żeby nie dało się tego wpisać, żeby nikt za granicę nie był zainteresowany, wiesz, no.
Amerykański Tczew.
Dokąd jedziesz? Nie wiem, po prostu uderz w klawiaturę, coś.
No dobra, no ale to, czyli nie widziano go potem już nigdzie, tylko chodzi o, a to jest ten jedyny znak, że on żyje, to jest ten teledysk?
Nie, jest serio, to się mogę przeczytać kilka.
No, dajesz, no
właśnie,
tak, no.
Czyli trochę będę czytał i tłumaczył jednocześnie,
czyli
jeden z powodów, pierwsza podstawa, dlaczego ktoś ma, ale gdzie jest ciało? Mhm. Nie? No przecież ciało zostało postrzelone w Las Vegas.
A było ciało?
No było ciało w samochodzie.
No właśnie,
więc... Wiesz, gdzie jest, jeżeli on żyje, to kim jest ta osoba pochowana, nie? Bo myślisz...
No tak, ale to zależy to ciało, było to ciało, czy...
No było ciało, było w samochodzie, tłumaczę ci, że było w samochodzie. No,
to czemu pytasz, co, gdzie jest ciało?
No pytam to jako pytanie, jakie mógłbyś zadać. Cholera, Abela.
No tak, no mógłbym zadać, ale nie zadałem.
No tak, no ale mówię to jako...
Dobra. Masz dziwne to twoje śledztwo, no dalej.
Więc pytasz się, co się stało z jego ciałem, tak Abela?
Dokładnie, no.
Jego ciało zostało skremowane zaledwie 4 godziny po śmierci. Nie?
To co? Tak jak moja babcia.
4 godziny po śmierci?
Nie, ale skremowana.
No właśnie. Ale
chodzi o czas
i chodzi o to, że Tupac bardzo często śpiewał o tym, że nie chce być skremowany. O tym, że jak
fajnie. On zamiast mówić do ludzi, to robił: ej, co? Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Co? Tu. To i zaczynałaś. Ja mówię, dobra, stary, jesteśmy w restauracji, przestań to robić.
No miałem na przykład piosenki, że... bo on trochę, Tupac miał motyw, że on trochę przewidywał swoją śmierć. Nie? I zresztą, tutaj zaraz dojdziemy do tego, ale jego alias to był Machiavelli. Nie? Tupac Machiavelli. A Machiavelli z czego był znany?
Do celu prosto.
Nie, że sfałszował swoją śmierć. Abela, cholera.
Ja nie wiem. No. Bardziej, że myślałem, że taki Machiavelli, to taki, wiesz, po trupach do celu trochę, że cel uświęca środki.
No tak, i między innymi możesz sfałszować swoją śmierć. Między innymi to.
On sfałszował swoją śmierć?
No, Machiavelli.
Więcej?
No. Machiavelli sfałszował swoją śmierć.
Na bank Tupac żyje. I myślę, że z moją babcią gdzieś się bujają w Tczewie.
Więc jest dziwne to, że... Panie,
gdyby Tupac siedział w Tczewie, w swoim zakładzie szewskim, bo teraz jest szewcem i nie wierzę, że my o tym normalnie gadamy i zaczynamy... I że największy dowód w tej sprawie, czyli twoja praca licealna, jakby my sobie normalnie, wiesz, to już było dawno w pieczęciach, no. Tego już miał nikt nie słuchać.
A? Tutaj młody Uważaj detektyw. Tupaku, młody tak? detektyw.
Jeżeli gdzieś w waszej okolicy, w Tczewie, mieszka Antoni Tupakowski i jest taki lekko osijany, to pamiętajcie, kto to może być.
Oraz... Ostatnie pytanie, żeby już nie przedłużać
nie,
tego
no
tematu.
Nie, dawaj, to są fajne rzeczy.
Sobie myślisz, no dobra, ale po co miałby to zrobić? Tak? To w świecie detektywistycznym nazywa się motyw.
Motyw,
no, Abelard, no. Tak? No. nie wiem, ile muszę ci mówić. Po jego śmierci cała jego dyskografia i wszystko, co związane z Tupaciem, podwoiło swoją wartość. Tak jest napisane tutaj. Więc po prostu on sfałszował swoją śmierć i nagrał mnóstwo kawałków, które przewidywały jego śmierć, które mówiły o tym, że zostanie postrzelony, które i to wszystko przewidział i później wypuścił, zarobił na tym bardzo dużo pieniędzy i później mógł sobie wydawać je jak chce, bo już nie był celebrytą, tylko po prostu, tak jak mówisz, Antonim Tupakowskim.
Więc... Strzewa.
Strzewa, tak. Więc...
Powiem ci, jakbym miał to zrobić, czyli sfingować swoją śmierć, napisać 20 programów o mojej śmierci, że mnie zastrzelą, nazwać się Machiavelli i przejść się do strzewa, to bym tego nie zrobił. Po co ci dwa, nie wiem, 200-300 milionów dolarów w strzewie?
No na pewno...
Czy ten strzew to jest teraz wymyślony między nami? Chyba tak. Możliwe, że on siedzi na Florydzie. Albo gdzieś indziej.
Tak jak mówię, prawdopodobnie masz rację. Prawdopodobnie nie żyje w strzewie. Ale pomyśl sobie, co czuli ludzie, którzy zobaczyli go na tym koncercie Snoop Dogga. Kojarzysz ten motyw?
Tego w ogóle nie kojarzę, stary.
Nie wiesz, o czym mówię?
Nie.
No był z 2-3 lata temu, był koncert, że Snoop Dogg gdzieś tam robi koncert, może już 5 lat temu, i nagle wychodzi Tupac Shakur. Wychodzi i wygląda dokładnie tak samo, rapuje dokładnie, wchodząc ze sobą w interakcję. Jest na zasadzie, wiesz, Snoop, good to see you. Może chyba, może jest pada zdanie, że takie, wiesz, long time no see. Wiesz, dawno się nie widzieliśmy. No, no. I wszyscy, i masz nagranie z tego koncertu, gdzie wszyscy mają takie... Czy to jest kurwa Tupac Shakur?
A to nie był jakiś ten... Hologram. No właśnie, no.
To był hologram. No. No. No ale... Hologram Tupaka Shakura żyje.
Ale młody? To był młody Tupac Shakur, czy to był starszy
rzeczywiście,
gość?
Nie, no to był młody, ale...
No to stary, o czym my tu gadamy? Wyobrażasz ale... sobie, że nagle...
No... O mój Boże, on żyje i się nie zestarzał.
Zestarzał, dokładnie. A? Stary Snoop i młody Tupac. I wszyscy, kurde, patrz, ile on w tego kremu w strzewie musi... Jak czeskie powietrze mu służy?
No, ale myślę, że gdybyś był na takim koncercie i to zobaczył, to zanim byś doszedł do konceptu hologram, myślę, że dużo wcześniej byś...
dochodzisz do konceptu hologram.
Nie.
No tak.
Nie.
Widzisz młodego typa...
Moim zdaniem pierwsza myśl to jest, że żyje i został, wiesz, skremowany albo dobrze się trzyma, czy
a
coś.
A jak patrzysz na ziemię, to jest płaska, czy jest okrogła i co od razu myślisz?
Od razu myślę?
No.
No od razu myślę, że płaska. No ale, no to, a ty chcesz mi powiedzieć, że patrzysz się na ziemię i sobie myślisz, no to jest okrągłe? No nie, no wszyscy myślimy, że jest płaskie, tylko później są dowody na to, że jest okrągłe.
Tak, ale jak już znasz te dowody.
No tak, a ty nie znałeś dowodów, a ty nie wiedziałeś, że jest hologram. Szachmata, Belar.
Kto nie wiedział, że jest hologram?
Przepraszam, że przegrałeś tą debatę, ale czyli, ona jest oficjalnie
czyli
skończona.
Tak kończysz swoje śledztwa.
Tak, że się po prostu zaczynam śmiać.
Kurczę, stary, Jan Kratka odchodzi teraz w niepamięć, bo teraz powstał nowy detektyw. Szumi. Tak. Więc coś szumi w trawie.
Skazany. Ty jesteś detektywem, nie sędzią. Nie wydaje mi się. Mucha. Tak.
Ja cię kręcę.
Nie, no myślę, że... No nie,
był pierwszym typem na tym koncercie, który zaczął krzyczeć, Tupak żyje! Tupak żyje! I wszyscy, nie, to jest hologram.
A jakie są dowody?
Dokładnie. Tak, no. To jest pierwsze, co pomyśleliście, tak? Że ty, to jest hologram?
Dobra, a powiedz mi, czy ty masz jakieś teorie konspiracyjne?
No stary, ja mam nawet swoją super karteczkę, którą to jest opakowanie po czekoladzie. Ale, tego ci nie powiedziałem, miałem ci nie mówić, ale muszę ci to powiedzieć, bo czuję się po prostu po występie w Gdańsku. Dostałem słodycze. Gorzką czekoladę, którą bardzo lubię i też parę innych miłych rzeczy i dostałem zapisane na kartce, tylko nie mów Piotrkowi. Więc dostałem pamiętasz, jak gadaliśmy w jakimś odcinku? I mówię, kurczę, nie dostaję żadnych prezentów. I nagle dostałem. To było bardzo miłe. Mhm. Ja nie mogę dostawać takich rzeczy, bo ja po prostu będę potem grubym, spasionym czekoladami i słodkościami typem, ale to było bardzo miłe. Także miałem ci nie mówić, ale nie mogłem wytrzymać tego.
Ja ostatnio podpisałem twoją książkę.
No kurde! Co ty gadasz?
Tak, no.
Moją książkę?
Tak, podpisałem twoją książkę i chyba coś tam napisałem, jakąś reklamę na niej.
Swojej książki pewnie. Na bank swojej książki, dziadzie. Dobrze, to miło. No więc tak chciałem tylko ci mówić. Ale właśnie, to mi się skojarzyło z czekoladą. Ja mam... Stary, ja się dowiedziałem, inaczej, kiedyś Janusz, bo Janusz jest, ma w swoim programie, który bardzo serdecznie wam polecam. O, to chciałem polecić. Janusz Pietruszka wypuścił program Dzida dwa tygodnie temu i to jest to, co grał przede mną, jak jeździliśmy z Summertime'em i no to jest ultra sztos. Bardzo polecam. Nie dlatego tylko, że bardzo lubię Janusza i cenię sobie go, ale on ma, to jest tak skrojone, tak poprzycinane, tak poczyszczone. Jest to 18 minut tylko, ale no sztosiwo. Przepiękny materiał, więc bardzo serdecznie polecam. No i on generalnie w swoich materiałach, tam w Nowym też ma tam dwa zdania o tym, mówi o teoriach spiskowych i on kiedyś przyniósł taką teorię spiskową, że ptaki nie istnieją, że to są drony. Że ktoś to, oczywiście wiadomo, kiedyś wymyślił chyba dla żartu, ale to właśnie tak jak z tymi teoriami, i ja mam takie dwie czy trzy,
no.
Że one zazwyczaj zaczynają się od żartu, a potem to idzie i się wyrywa spod kontroli, że ptaki i że była pandemia po to, żeby zamknęli ludzi w ogóle w domach
i żeby ptaki wymienić baterie.
Tak, więc dla mnie to super. Jest takie wow. To jest to. A druga, znaczy kolejna rzecz to, że podobno Kolumb miał w swoich zapiskach spotkanie z UFO. Że to UFO mu pokazało drogę, wiesz, do Ameryki i tak dalej, więc...
Fajne.
Nie wiem.
A co to znaczy w zapiskach? W sensie, że...
No, on prowadził dziennik. On no podobno tak. Bardzo skrupulatnie zapisywał swoje rzeczy, gdzieś tam,
ale
co robił
i co było
tak dalej.
Napisane? Spotkanie z kosmitami 16?
Coś. Nie byłem we wszystkim tym. Przesłuchałem sobie kilka tam minut takich różnych tam opowieści. No i opisywał, że wiesz, lecą się jakieś światełka migające na niebie, coś tam. A w tamtych czasach raczej nie było śmigłowców i takich innych.
Ale mogła to być jakaś spadająca
mogła
gwiazda?
Mogła być, nie wiem. Ja nie wiem.
Co więcej,
ja
jeżeli kosmici mu to powiedzieli, to trochę byli chujami. W znaczeniu takim, dopłyniesz do Ameryki. To są Indie.
Dokładnie, tak, to są.
Stary, to są... Jestem...
Co więcej, to będzie kontynent, który będzie nazwany od Ameryki Wyspu, czyli ty zobaczysz tylko jak parę wystarczy. A zresztą, nie będę ci bójcy mówić.
Ja zresztą, miałem właśnie o tym żart, że to w Ameryce Południowej wszystko jest właśnie tak pomieszane, nie? Że Ameryka jest nazwana od Ameryki Vespucci, Kolumbia jest nazwana od Kolumba, który nigdy nie był w Kolumbii i Boliwia jest nazwana od Bolivara, który jest nawet nie ma nic związanego z Boliwią. Że trochę ma, ale jakby tam jakoś to w żarcie się
rozumiem,
połączyło.
Rozumiem. No, właśnie. No to taka rzecz gdzieś tam sobie znalazłem, takie dwa zdania, ale to, co mi bardzo rozbawiło, to, że Finlandia nie istnieje. Jest taka teoria. Słyszałeś o tym?
Tak, no.
Że Finlandia nie istnieje i że to nawet, że to jest morze. Jakby nie ma Finlandii, tam jest po prostu morze. Że wszystkie fińskie miasta są w Szwecji.
Jaki jest motyw tego?
To jest układ między Japonią chyba a Rosją, że tam można łowić, poławiać ryby, a że oni, chyba Japończycy przekroczą wszystkie normy, bo tak bardzo lubią sushi czy coś, więc za dużo ten, więc to musi być tajne poławianie. No,
to trzeba zawsze tak mówić, a jak wiemy... Japończycy kochają sushi.
To jest takie właśnie. No i do tego dochodzi to że... Czekaj. Aha, że Nokia to jest japońska firma, tylko to jest przykrywka, żeby wysyłać paczki telefonów w tych kartonikach ryby. To jest coś. I że w ogóle Finland, no to Fin to jest płetwa.
Tak.
Więc to jest taki, wiesz, no to wszystko się wyjaśnia. Nie? No więc to...
Podważa to motyw, że ja byłem w Helsinkach.
Nie podważa, bo mogłeś być w Helsinkach w tej części szwedzkiej, w Szwecji tam ogólnie.
Okej, zaczynam. No dobra, tak samo... ale jest fiński język i słyszałem go.
Słyszałeś tylko...
Ale słyszałem tak no, z kilkanaście osób, które tak gadało.
Stary, ile musisz wynająć aktorów, żeby stworzyć wrażenie, że jesteś...
No żeby mnie oszukać? Kilkanaście.
No właśnie o to chodzi.
Ale mnie jest 6 miliardów.
Ciebie?
No.
Ty jesteś jeden. Jesteś niepowtarzalny. No i też Australii podobno. Jest taka teoria, że Australia nie istnieje. W ogóle to jest bardzo śmieszne, czekaj, ja nawet coś zanotowałem, że w ogóle zaczęło się to od tego, że nie ma Australii. Już jest chyba jakaś taka teoria, przynajmniej jak ja tam gdzieś przeczytałem notatkę taką krótką, to taka już dawno, bo wzięła się stąd, że wiesz, Brytyjczycy wysyłali więźniów do Australii.
To jest więc, prawda.
No tak, ja wiem, no. Tylko że jakby że nie ma Australii, oni po prostu ich topili. Więc żeby nie wkręcać. No. I w ogóle jest, czekaj, kurde blaszka, czekaj, nie pamiętam, miałem gdzieś tu jeszcze jedną notatkę.
A czy masz jakąś teorię konspiracyjną taką, nie chcę mówić, że te nie są prawdziwe, bo to jakby dalej znaczy,
to, co
wiadomo,
mi się jeszcze
no?
najbardziej podoba z takich dziwnych, to jest to, że teoria o płaskiej ziemi, o płaskoziemcach, jest teorią spiskową, wymyśliła to NASA, żeby ośmieszyć ruch w ogóle z teorii spiskowych i żeby kilka poważniejszych teorii spiskowych, takich, które mogą być prawdziwe, również były ośmieszone. Czyli właściwie NASA przygotowała całą teorię o płaskiej ziemi, żeby pokazać, jak bardzo łatwo manipulować ludźmi.
Ciekawe. Bo
czyli to już jest level na levelu. No nie?
Ale to jestem w stanie, tak, jest we mnie strona, która byłaby w stanie w to uwierzyć. Na zasadzie, że jeżeli teorią konspiracyjną jest to, żeby wszystkie teorie konspiracyjne wrzucać do worka płaskoziemców, no to to jest całkiem inteligentny sposób na troszkę kamuflowanie innych spraw. Nie? W sensie, jeżeli ty wiesz coś o mnie, co jest, nie wiem, wstydliwe albo cokolwiek, no to jest jakąś strategią moją, żeby no dobra, ale ty też jesteś tak jak ten gościu, a ten gościu lubi Pikachu.
No, to jest dla mnie właśnie zawsze było to, że nawet jeżeli w pewnym momencie jesteś prezydentem Stanów Zjednoczonych i jak tylko pomachasz do ludzi, wracasz do pokoju, otwierają się tylne drzwi, wychodzi duży jaszczur w garniturze i mówi, dobra, musimy przygadać plan na najbliższe parę lat, to nie? I ty z nim gadasz i mówisz, dobra, muszę teraz ludziom to powiedzieć. Więc wchodzisz, zwołujesz konferencję prasową na temat wydobycia ropy i mówisz, moi drodzy, chodzi o to, że jaszczury! Widziałem typa, słuchajcie, tu są zdjęcia. I zaczyna to robić. Jest w 5 sekund jaszczury powodują, że jesteś psychicznie chory. Rozumiesz, co chodzi? Nagle tak, no to patrz to. I wyjeżdżają dokumenty, rzeczy i stary koniec, jesteś...
No na pewno ciężko jest walczyć z systemem. To nie ulega wątpliwości.
Także ja nigdy nie jeździłem do prawdy. Nigdy.
Ja ci powiem z takich teorii konspiracyjnych, które... ja nawet nie wiem, czy to jest już na tym etapie teoria konspiracyjna, ale jakieś takie ciekawe...
Przepraszam.
To jest jakiś taki ciekawy, to jest motyw marihuany oraz nazewnictwa. Skąd się... Bo dlaczego mówimy marihuana? Wiesz w ogóle skąd się wzięło słowo marihuana? Bo roślina to jest kanabis.
No.
Nie? I gdzieś w którymś momencie przyjęło się słowo marihuana. I etymologicznie nie do końca wiadomo skąd, bo to jest na jakiejś podstawie meksykańskiego języka, gdzie tam jest marihuto i to znaczy roślina. Ale dlaczego to słowo się wzięło? Jest teoria. Ja już bym powiedział, nie wiem czy to jest spiskowa, czy już taka, chyba przyjmujemy to, że tak po prostu było, że ja trochę, wiadomo, jak zawsze będę mylił lata i prezydentów i tak dalej, ale chodzi o tą taką fabułę, że w którymś momencie w Ameryce doszło do prywatyzacji więzień. Nie? Czyli, że już nie rząd był za to odpowiedzialny, tylko prywatne firmy. Więc tym samym jakby kapitalizm i dziki kapitalizm amerykański, kurde, opłacało się mieć więźniów. No i trzeba było tych jakby więźniów skądś podnajdywać, to wszystko, ta maszyna musiała ruszać. I to się wzięło też, to się wszystko działo w czasach, kiedy było, jak zawsze, dużo napięć na granicy południowej Ameryki z Meksykiem. No i idealnym więźniem są imigranci, czyli właśnie Meksykanie, którzy przejeżdżają i trzeba było jakoś, kurde, zacząć straszyć Amerykanów tymi złymi z południa. No i marihuana jest idealnym narkotykiem, który ma jakby służyć jako zastraszanie. To też było związane z tym, że ludzie, którzy prywatyzowali więzienia, mieli dużo kontaktów, a czasem byli po prostu bezpośrednio skumani z ludźmi, którzy produkowali prasę, czyli na przykład Rupert Murdoch jest taką osobą, która jest gdzieś w tej teorii powiązana. No i po prostu łatwiej było mówić na to marihuana i żeby były konotacje latynoskie, nie? Bo to brzmi jakby po hiszpańsku. No i że marihuana i to i po prostu szukamy więźniów za Meksyku, żeby nasze prywatne więzienia w Ameryce się dalej toczyły. I dlatego się na to mówi marihuana. W sensie, żeby to po prostu było wiadomo, o kogo chodzi.
To ciekawe to jest. To tak samo jak to, że te konopie dostały taką złą prasę, bo jakiś jeden tam pracownik chyba wysoko postawiony. Tak, oczywiście to znowu jest skrótowo i też, jak to w naszym podcaście, żadnej wiedzy tutaj, tylko jakiś trop myśli i tak dalej. Jakiś typ, wiesz, z FBI czy tam coś był cięty na to, miał jakąś taką prywatną, czy jakąś, ale to była jakaś taka mała grupa, która chciała dojechać. Wiesz, że był to czyjś interes po prostu, jakieś prywatne akcja, żeby wiesz, zadziałać i zwalczyć i roślinę, która ma tyle różnych też dobrych właściwości.
No to jest niesamowite, to jest to, o czym się bardzo rzadko mówi, nie? Czyli, że my mówimy tylko o tej medycznej marihuanie, nie? Ale ta marihuana, to tam znowu, bez konkretów, ale tam, że żagle mogłyby być robione z marihuany.
Tak, liny, worki,
i tak dalej,
coś,
że to wszystko,
tak.
Ale...
Że to jest bardzo tanie, bardzo proste w uprawie i w ogóle naprawdę możesz zrobić z tego mnóstwo rzeczy i też takich prozdrowotnych, ale też oczywiście wiadomo, że to są bardzo cienkie tam niuanse, na których warto się znać, a nie tak gadać jak my, ale No ale w kwestii tego znowu, jak wiesz, że to jest jakiś wycinek i znowu czyjś interes w tym, żeby po prostu sobie coś dojechać i...
Znaczy ja kurde, ja chyba
i
tutaj...
stworzyć wielki czarny PR, no nie? Przez lata.
Ja tutaj chyba jestem w stanie dać silną opinię. W sensie taką, z którą mogę bronić i się podważyć, że na przykład ludzie,
możesz
którzy...
bronić i się podważyć? Już to zrobiłeś właśnie. Już koniec jakby. Ta silna opinia stała się...
Nie, bo rzeczywiście zastanawiam się nad następnym zdaniem, wypowiadając poprzednie. Ale że... ludzie, którzy są przeciwko legalizacji marihuany, w sensie chyba prostolinijnie są po prostu idiotami. W sensie nie widzę żadnego kontrargumentu. W sensie, że jak spojrzysz na tą całą sprawę, ja pamiętam, że miałem taki moment, że po prostu chciałem to wszystko tak zbadać i tak dalej. Wtedy pamiętam, że ułożyłem zresztą ten taki beat, który polegał na zdaniu, że głównym powodem, dlaczego nie chcemy legalizować marihuany, są ludzie, którzy próbują zalegalizować. Że to przez nich ona nie jest legalna, bo oni są po prostu tak nieogarnięci i tak dalej. Mhm. Bo jak się spojrzysz na te argumenty, tak rzeczywiście i po prostu, wiesz, no na przykład zdasz sobie sprawę z tego, że jak marihuana była legalizowana na przykład w Kalifornii, to głównym obozem przeciwko legalizacji, główne fundusze płynęły z karteli meksykańskich. Czyli jakby z zorganizowanej przestępczości, która po prostu na tym zarabia. Mhm. I jak gdyby to sobie zestawisz ze wszystkimi, no to po prostu... ludzie, którzy mówią, że to powinno być nielegalne, są dla mnie... no, nie ma ani jednego argumentu. Mhm. Nie ma dosłownie... aż bym chciał z kimś porozmawiać, kto...
rzeczowym, a nie.
Tak, no bo po prostu nigdy nie spotkałem się z kim... bo jeżeli słyszę argument, no bo na co to komu i po co to komu i to niebezpieczne...
Narkotyki,
no to...
panie.
No dokładnie.
Znaczy to... wiesz... o Jezu, wyłączyłem? Nie. No. To jest tylko taki... rzeczowa rozmowa o marihuanie, co? Nie, chodzi po prostu o to, że przepraszam, że to jest jeszcze inna sprawa od tego, czy siedzisz i jarasz codziennie blanta, nie? To jest no zupełnie tak, inna rozmowa. Tak samo jak nie powinieneś codziennie walić browarów i wody i tych rzeczy, no nie?
A co więcej, powiem, w sensie, że ja absolutnie się rozumiem, na przykład nie zgadzam się z kontrargumentem, że ludzie mówią, że marihuana nie uzależnia, albo że marihuana nie ma żadnych negatywnych konsekwencji.
Tak, tak, tak.
No
to
nie jest prawda.
Tak, absolutnie nie mówię,
to nie jest to, co ja mówię. Nie?
No właśnie, wiem. Bo mówię, żeby to rozdzielić od razu, a nie żeby to łączyć, bo zawsze to idzie w parze z tym, że o, to jak teraz to dasz, to za sekundę to wszyscy już będą walić krak.
Właśnie, co też jest najgłupszym argumentem wszystkiego, bo to jest zawsze, wiesz, to gdzie będzie granica? Tam, gdzie będzie.
Tak, to znaczy, granica jest tak samo jak rozmowa, że związki partnerskie. No i potem od razu już psy będą mogły adoptować dzieci. To już jest chore. Co? Czekaj. Zrobiliśmy duży krok w jakąś dziwną, mroczną otchłań.
Tak, no. Więc żeby nie było, te wszystkie problemy, które są przez to, no to trzeba właśnie znajdować fundusze, żeby pomagać ludziom uzależnionym od marihuany, żeby tworzyć centra pomocy.
Też w ogóle edukować. To jest kluczowa kwestia. No. Żeby nie było tak, że cię ziomuś w dziwnym płaszczu edukuje, bo zawsze ziomale, którzy edukują w dziwnych płaszczach, są najgorszym rodzajem uniwersytetu, do niego, moim zdaniem.
Tak, no. Skąd masz ten płaszcz? A byłem w sklepie dziwne płaszcze.
O, jesteś profesorem.
Tak. No. A ty sprzedajesz marihuanę, czy jesteś detektywem? Bo mamy tutaj różne dziwne płaszcze, więc...
Ale to, co jest w tych wszystkich teoriach spiskowych ciekawe, to jest... no bo to czasami jest taki ciekawy świat. To są takie różne rzeczy, które... na przykład jak zadasz tam pytania, bo pytanie się pojawia, to zaraz jest... no, wiadomo... i już jest odpowiedź, która narasta w odpowiedzi na coś, na coś, na coś, na coś.
Ja myślę, że...
a w tym wszystkim, wiesz co mnie na przykład wkurza ostatnio sobie chyba nawet gdzieś o tym, to trochę jak było w kwestii, nie wiem, czy to jest, no właściwie chyba a propos wszystkiego, o czym też mówią media takie mainstreamowe, nie? Bo one też się teraz spieszą, zasuwają. Mm. Masz takie rzeczy jak podcasty 2-3 godzinne, gdzie, no nie mówię o naszym absolutnie, ale takie, gdzie są rzeczowi ludzie, mówią o wiesz, konkretnych tematach i wyjaśniają specjaliści, rozmowy się toczą, a nie tak. klik, reklama, szybka muzyka, wiesz, no to nie ma sensu, ale w tych miejscach też nie ma czasu na powiedzenie różnych czy punktów widzenia, a nawet nie wiem, czy różnych punktów widzenia, ale też na przykład...
nadanie kontekstu.
Kontekstu i rzucenia jakiegoś... nawet nie wiem, jak masz przy szczepionkach powiedzenia, że przy takim i takim milionie, czy takich i takich tam ilościach są skutki takie i takie, nie? Mm. Że to jak się tego nie wspomina, nie chce się mówić i tak dalej, to potem jak cokolwiek się gdzieś pojawia, to w tym momencie nagle masz taki, ukrywają tak, prawdę.
Jak to oszukują, to gdzie jeszcze nas oszukują?
Tak, i w tym momencie totalnie kumam takie coś, że ej, no albo gadajmy o tym i dajmy, wiesz, ten kontekst szerszy i informacje większe i szersze. Mm. Ja wiem, że część z nas, myślę, że jesteśmy też ja jestem ewidentnie za tępy, żeby się orientować we wszystkim, ale z drugiej strony, zakrywanie faktów, ukrywanie faktów. Wiesz, niektóre...
Tylko kontrargumentem do tego będzie, nie? Że okej, ty mówisz, że w trzy godziny też nie zdążysz wszystkiego opowiedzieć.
Nie, no wiadomo, nie? Że nie ma czasu w tym.
No dokładnie, czyli w którymś momencie możesz powiedzieć, no to potrzebujemy 20-godzinny podcast, weźmy ten przykład szczepionek, nie? Więc masz 20-godzinny podcast, ale ktoś ci powie, nie no stary, to i tak musisz mieć historię, musisz mieć kontekst, musimy wejść w czas nowożytny, wszystko się ze sobą łączy. Więc musimy zrobić 100-godzinny, więc wiadomo, że 100 godzin nie zrobimy. Więc gdzieś musisz wyznaczyć tą granicę. Nie mają może czasem łatwiej jest uprościć ludziom i powiedzieć...
Jasne, nie, inaczej, dobra, to znaczy tak, można uprościć, tylko wtedy konsekwencją może być to, że parę osób powie, no kurna, tutaj Zdzisiu dostał łuski na twarzy, no nie? I jakby... Nikt o tym nic nie powiedział.
Rybie łuski, tak, okej.
Okay, no żartuję, to cokolwiek.
Nie, spoko, po prostu chciałem wiedzieć dokładnie, o czym rozmawiamy
dokładnie
teraz.
Dokładnie o tej łusce. Chodzi mi o to, że to jest przykład z dupy, ale chodzi mi o to właśnie, że w tym momencie, jak będziemy mówić, że nie, i w ogóle, no to z czegoś, to jest pożywka, to jest dobry moment, w którym nagle zaczynasz mieć, kurde, ty jeżeli to za sekundę będą chcieli, wiesz, na pewno dwóch wąsatych typów chce zarządzać światem spokoju. W Sopotu, no wiesz, bo oni mają takie długie paznokcie i świetnie służą do przekręcania gałek głodu na ziemi.
Widziałeś jego język? To nie było takiego trochę jaszczurzego języka? Czy mi się wydawało? Czy...
Szczególnie, że no nie wiem. No, dobra, to jest też taki temat, że myślę, że to wiesz, można i gadać i tu trzeba byłoby mieć jakieś konkretnie, ale tylko chodzi mi o sam fakt tego, że jak czegoś ja nawet widzę, jak czasami gadam z dzieciakami, jak nie da się powiedzieć wszystkiego, no bo one też nie wszystko zrozumieją, bo powiedzmy, ja mam wrażenie, że mimo, że wiem mało w życiu, to wiem troszkę więcej niż one w niektórych kwestiach. I teraz jak coś zataję, to po prostu jak to wyjdzie, to one mogą zrobić, ej! No i właśnie o to mi chodzi, nie? Że to może być dobre, że tata na pewno rządzi światem. Na pewno naszym.
Ja jeszcze nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałeś, że teorie konspiracyjne, fakt, że jak one się nabudowują i właśnie ten, że Finlandia nie istnieje albo Australia...
I tam zawsze możesz mówić, a fińskie miasta? One są w Szwecji.
Tak.
No a ludzie, którzy mówią, wynajęci aktorzy. Ale zawsze znajdziesz odpowiedź. Tak?
Ale jest coś takiego, że myślę, że zwłaszcza dla komików, ale też myślę, że dla ludzi, w sensie ja lubię to.
No tak,
ja lubię
tak,
to, bo to jest takie kreatywne wręcz.
Mega.
To jest jak... Jeżeli trochę wiemy, że się bawimy, w sensie, że i możesz to nabudować i wiadomo, wiadomo, ale z drugiej strony, ale może?
Uwielbiam to tak samo, bo to jest właśnie to, że nagle ktoś coś mówi, ty, no jeżeli jakiś generał mówi, że no były jakieś kontakty, takie... No. No dobra, no i tam, dobra, ale jeden z tyłu twój ma taki, kurde, a może?
Czy ja ci kiedyś opowiadałem tą historię, jeżeli to się idealnie będzie nadawało,
powtórzę ją. Jak się spotkałeś z UFO?
Nie, z... O tym nie mówimy, Abelard.
Fajnie, jakbyś to powiedział tak normalnie. Ja ci mówiłem, jak byłem w tym? I fajnie, bo w każdej twojej... O ja, stary. No następny, żeby nie wiedzieli. No. W trzeciej części książki robisz, opowiadasz, jak byłeś gdzieś tam i w każdej książce egzemplarzu wyrywasz 4 kartki. I gdzieś nagle są po prostu, wiesz, masz, że ludzie czytają, nie ma 4 kartek, są normalnie wyrwane. I tam jest gdzieś, potem
mówisz
puszczasz...
o tej kartce?
I potem mówisz, puszczasz gdzieś jakiś przeciek, że taka mała, krótka historia z Mongolii, jak byłeś i tam... spotkałeś, wiesz, taki gdzieś rzucasz taki przeciek, że
tak.
UFO.
I takie wyrwane, żeby to były kartki.
No,
i żeby
troszkę w każdej książce.
I troszkę krwi, tak jakby na tych takich...
To już byłoby za dużo.
To już za dużo? Dobra, okej.
No dobra, przepraszam.
Ale zielonej krwi, bo to ich... Że to nawet nie moja krew
to
była.
Może być macza, albo ich zielona krew. No dobra, dawaj, no.
Szybko to opowiem, bo to kilka razy opowiadałem publicznie i mogłem to powiedzieć na tym podcaście, ale to się idealnie, może nawet będzie podsumowaniem całego odcinka. To, że a propos teorii konspiracyjnych, to mój stary, jak wiesz, był historykiem, jego jednym z głównych...
Sikorski.
I że kiedyś w Polsce był film w kinach, który właśnie był teorią konspiracyjną a propos generała Sikorskiego, że go Rosjanie zabili i tak dalej. I mój ojciec był jednym z ekspertów. No i prowadzi wywiad z tym reżyserem, scenografem, producentem, cokolwiek, nie? No i mówię, że tam, wiesz, no odpowiadam mu na pytania, no ale taka finałowa jest, że no nie ma żadnych dowodów na to, które by wskazywały, że jest to cokolwiek innego niż te oficjalne, ten, że nie ma żadnych dowodów na to, że byli Rosjanie, nie ma żadnych dowodów na to. I ty bierze papier i mówi, no, brak dowodów to najważniejszy dowód. Masz takie, kurwa.
No tak, to nie, za, nie, tak, nie, ma, nie, ma, nie zagadasz.
No, no
nie
dokładnie,
zagadasz.
No nie wygrasz tego. No.
To jest dokładnie to, że mówisz, że pokazują ci zdjęcia z satelity i ktoś mówi, tam nic nie ma. Nie? W sensie no. To jest zrobiony fotomontaż i jakby, no i co zrobisz?
Jest też świetny taki, nie wiem, że to jest taki minutowy, taka miniaturka czy coś w tym stylu, że tam gościu mówi, że Ziemia jest płaska, albo tam, to może nawet się dotyczyć, że Amerykanie nie wylądowali na Księżycu, jedno z albo ten. No i ty mówi, jeżeli to, co ty mówisz, jest prawdą, to znaczy, że wszyscy naukowcy na całym świecie muszą żyć ze sobą w konszachcie. Nie tylko oni, ale też ludzie, którzy pracują w tych organizacjach, każda sprzątaczka, to wszystko, wszystkie ludzie, obiektywy, które zostały wymyślone, które to uchwyciły. I typ go tak rozbraja, także to po prostu jest, musiała być sieć 10 milionów osób, czy nawet więcej, żeby to wszystko się połączyło i że to jest to, co ty mówisz. I ty po minucie ma takie, no. Tak,
ale to,
tak.
To jest właśnie cud- a z drugiej strony oglądałem kiedyś w ogóle, bo tak zacząłem oglądać z ciekawości właśnie, mówię, kurde, to jest 1,5-godzinny film o tym, wiesz, no więc i stary, typ rozrysowuje, że jak tu wlecisz z tej strony, tu masz mapę, tam masz godzinę, tu się przesunie, po najbliższej że jest to, czyli to, no to rozprostujesz tu mapę, tam zrobisz tu, wychodzisz, że tu, jesteś tam, dlaczego nigdy samolot nie latają na tej, mówię, ja pierdykam, nie? Jestem, kurna, jestem w potrzasku, no nie?
To znaczy, jeżeli by się okazało, jeżeli by się okazało, że Ziemia jest płaska, nie? No to będziemy debilami. Wiesz, co chodzi? Bo to będzie takie, ty stary, nie widziałeś? Co ty myślałeś, że do góry nogami chodzą w Australii? No tak, no wszyscy mówili o grawitacji.
O czym? Stary, no grawitacji,
no
wiesz.
Ty głąbie, no stary, no. Przecież widzisz, że jest płasko. Ktoś ci wmówił, że to jest okrągłe. Jeżeli to się okaże, że nas wkręcili, to możemy mieć pretensje tylko do siebie.
Tak, tak. Chciałbym w ogóle zobaczyć takie zdjęcia z prawdziwych satelit. Prawdziwych satelit. Jak jest to, cały czas jest tak. Mamy takie zdjęcie i tam z NASA jest. Znowu widać nogę tego żółwia, co trzyma całość na swojej skorupie. Możecie zrobić coś bez nogi?
Tak, no.
I trzeba go dokarmić. Prosiłem, żeby go dokarmić. Czy macie ten gigantyczny liść sałaty?
Są trzęsienia ziemi, to żółw się porusza. Co wy myśliście, że to jest? Że co, że jest jakiś ogień w środku planety? Co on pali ten ogień, wytłumacz mi.
Piotrek, co było na Antarktydzie? Byłeś. A Antarktyda wiemy, że jest tylko tą barierą, tak. Żeby nie spaść z ziemi.
I powiem, tam był taki horyzont,
no.
Gdzie za horyzontem tak słychać było takie taką pustkę, tak jakby ten
a
wiatr.
A szum wodospadu takiego?
Szum wodospadu właśnie. Szum wodospadu było słychać.
Słuchaj, dobrze. Jak w ogóle czasowo my wyglądamy?
Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby skończyć.
No dobrze, no to w takim razie z rzeczy, które miałem w tym odcinku a propos pytań od naszych widzów, to zaczniemy następny odcinek tym.
W takim razie to wszystko w naszym detektywistycznym programie Wahanie albo ich brak, gdzie rozwiązujemy kryminalne zagadki oraz wszystkie niepewne sytuacje na świecie. Masz jakieś wahanie? Zapraszam do naszego podcastu, gdzie rozwiązujemy wszystkie problemy.
Panie Tupakowski, pozdrawiamy.
Do widzenia.